Natomiast przypominam pewien ważny adres. Moja sekcja dziecięca.
Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
A piewcą wolności jest bez wątpienia Łukasz Warzecha, dziennikarz, komentator polityczny, choć nie tylko. Czułe ucho i oko na to, co dzieje się wokół nas. Łukaszu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukaszu, zostałem ostatnio prześwięcony przez jednego ze słuchacza, który powiedział, no mówicie o Niemczech, do Niemiec dzisiaj powrócimy w naszej rozmowie, natomiast nie zwracacie uwagi na to, że idą pieniądze na Ukrainę, natomiast dużo się tam dzieje niefajnych rzeczy, no i wiesz co, tak prześledziłem kilka historii. Sierpień 2023, na światło dzienne wychodzą kolejne afery korupcyjne w Ministerstwie Obrony Ukrainy. 23 kwietnia 2024 roku. Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski jest podejrzany o proceder korupcyjny opiewający na kilka milionów dolarów. Czerwiec, kolejna odsłona afery. Znowuż dwa dni temu minister energetyki Ukrainy został aresztowany za przyjęcie łapówek, których łączna suma miała wynieść 500 000 dolarów, więc trochę zakrzyczony przez naszych słuchaczy, ale my cieszymy się, kiedy nasi słuchacze nas zakrzyczą i wskazują azymut. No właśnie porozmawiajmy sobie o tym, że gdzieś tam w pewien sposób historycznie, czy też pod kątem tych wektorów gospodarczo-przemysłowych jest to zachwiane. No z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosja i teraz jeszcze sytuacja na Ukrainie. No i rzeczywiście cały czas wierzymy w tę Ukrainę. Potężne środki finansowe idą, natomiast czy ktoś patrzy na to, że Ukraina rzeczywiście spełni te wymogi, by być dumnym, bez oligarchów, bez łapówek państwem w Unii Europejskiej, czy jednak po prostu za pół darmo oddajemy to, co nasze, wierząc, że będzie dobrze. Łukaszu.
Ja bym dorzucił do tych historii, o których powiedziałeś, jeszcze jedną, która w zasadzie bezpośrednio dotyczy Polski. Mianowicie jest taka osoba jak Mychajło Plastun. Mychajło Plastun jest w tej chwili prezesem Ukrainian Railways Cargo Poland, spółka akcyjna. I to jest ta firma, która moim zdaniem w bardzo wątpliwych okolicznościach otrzymała licencję na przewozy osobowe i towarowe po polskich torach, ale to oznacza również, że po torach unijnych od Urzędu Transportu Kolejowego. Historia, która była szeroko komentowana, bo stało się to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy PKP Cargo zaczęło mieć dosyć zaskakujące problemy, które ostatecznie się skończyły tak zwanym postępowaniem sanacyjnym, sądowym. A mówię o Mychajło Plastunie dlatego, że jest to kolejny człowiek, który naznaczony jest przeszłością korupcyjną. Był dwukrotnie zwalniany ze swoich funkcji policyjnych w przeszłości, zajmował się walką z zorganizowaną przestępczością, a tymczasem okazało się, że walcząc z zorganizowaną przestępczością, sam się zaangażował w bardzo wątpliwe na Ukrainie działania. Między innymi było to oskarżenie o wypranie 74 milionów hrywien przez jedną z firm gazowych. No i ten człowiek teraz zostaje prezesem, jak powiedziałem, firmy, która weszła na polski i unijny rynek w branży transportu kolejowego. No i można zadać sobie pytanie, gdzie są polskie służby, które tak były i są wyczulone, jeżeli chodzi o różne wpływy rosyjskie. No wydaje się, że tego typu osoba firmująca przedsięwzięcie, które zresztą ma za sobą bardzo małe środki, przypomnę, że to jest ta firma, której kapitał zakładowy wynosi 5000 zł, nagle zgłasza się po licencję na przewozy towarowe, kolejowe, towarowe i osobowe w Polsce i w całej Unii Europejskiej. To tak dla dopełnienia tak obrazu.
Natomiast wiele się w tej sytuacji może zdarzyć, no bo ja się obawiam, że tak naprawdę PKP Cargo zostanie rozebrane przez Niemców i przez Ukraińców, a przypominam, że na Ukrainie toczy się wojna, więc no zastanawiam się, a propos tej dziwności tej wojny, te mocarstwowe gospodarczo-biznesowe zapędy strony ukraińskiej, to z jednej strony, natomiast z drugiej strony muszę cię zapytać, Łukaszu, o tę rzecz, o o której mówimy, bo ja obiecałem to i mojej wydawcy Małgosi Klesz, jak również Konradowi Mędrzeckiemu, bowiem po spotkaniu naszej nowej minister, Hanny Wróblewskiej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, z panią Klaudią Roth, która pełni rolę ministra stanu i jest pełnomocniczką rządu RFN do spraw kultury i mediów, spotkanie w 2004 roku, niespełna miesiąc temu, 2 lipca, gdzie rozmawiano sobie na bogato o restytucji dóbr kultury zrabowanych w wyniku II wojny światowej i współpracy archiwów w zakresie zarządzania, ochrony i zasobów. No i okazało się, że decyzją, nie wiem, czy pani minister Wróblewskiej, czy jednak pod dyktando premiera Donalda Tuska, szefa Rady Ministrów, zdecydowano o zlikwidowaniu Departamentu Restytucji Dóbr Kultury. Trochę dla mnie, to powiedziałem wczoraj w dość emocjonalnym tonie w moim bloku publicystycznym 4x4, to tak jakby plunąć powstańcom i ich rodzinom i tym, którzy wspominają ich pamięć w twarz, pamiętając o tym, że ponad 20 tysięcy wagonów dóbr wszelakich zostało rozszabrowanych, ukradzionych przez Niemców i wywędrowały one pod niebo Germanii. Natomiast ja widzę, jakby mnie patrzeć, też opieszałość pod kątem tego, aby te 70 tysięcy kart ze znaniami świadków mordów Niemców w okupowanej Polsce, które powędrowały bez żadnych uwierzytelnień pod niebo Niemiec. One wciąż nie wracają, nikt się o to nie upomina. I jak gdzieś tam te sprawy wiąże? Czego to dotyczy? Czy rzeczywiście już mamy się czuć jako część tej wielkiej gospodarki niemieckiej, o której mówił pan Sienkiewicz, ale też niektórzy mówią, że tak naprawdę no, ta nasza kultura jest malutka, niewielka, przy wielkiej potędze filozofów, literatów i tych wszystkich, którzy tworzyli dzieła sztuki w Niemczech. Jak to rozebrać i jak to zrozumieć? Na Boga, Łukaszu.
Nie będę się wdawał tutaj w ocenę tego, które z naszych państw wyprodukowało więcej, o jakiej wartości idei czy dóbr kultury. To jest temat na zupełnie inną dyskusję. Natomiast muszę przyznać, że zaskoczyła mnie ta wiadomość. Nie wiedziałem o tym, no bo nie da się wszystkiego śledzić. Zaskoczyła mnie wiadomość o rozwiązaniu departamentu zajmującego się specjalnie restytucją dóbr kultury. To jest rzeczywiście zadziwiająca informacja. Oczywiście jak zwykle muszę zastrzec, że musiałbym ją dokładnie przeczytać, zapoznać się z nią, bo nie wiem, być może tam jest planowane po prostu jakieś inne ciało czy inny system odzyskiwania dóbr kultury. Natomiast z doświadczenia obserwacji polityki wiem, że na ogół w takim miejscu, zwłaszcza jeżeli ono istnieje od dłuższego czasu, tak jak było z tym departamentem, zbierają się ludzie z konkretnym doświadczeniem. Bo to jest bardzo specyficzna dziedzina, która wymaga tego doświadczenia. Jak się poruszać w świecie właśnie konkretnie restytucji dóbr kultury. Teraz są państwa, gdzie taki departament z pewnością nie byłby konieczny, no bo po prostu te państwa nie zostały w toku swojej historii pozbawione dóbr kultury, tak jak my zostaliśmy. Ty oczywiście mówisz tutaj o Niemczech, to jest pierwsza myśl, która w takiej sytuacji przychodzi do głowy i bardzo słusznie, no ale przecież to również są grabieże sowieckie, rosyjskie, ale to również są sprawy, które sięgają znacznie dalej w przeszłość i gdzie wbrew pozorom, wbrew temu, co wiele osób może myśleć, Polska, no albo też inne państwa będące w podobnej sytuacji, mają szansę na odzyskanie swoich dóbr kultury. Ja przypomnę, że jednym z momentów, kiedy Polska została pozbawiona ogromnej liczby własnych zasobów kulturalnych, był szwedzki potop w połowie XVII wieku. Może się ktoś zaśmiać.
No ty się uśmiejesz, ponieważ dzisiaj poruszyłem temat chociażby notatek Wielkiego Mikołaja Kopernika, które są w Muzeum w Uppsali, no i dzisiaj Stefan Truszczyński mówił o tym.
Otóż to, właśnie wymieniasz tutaj Muzeum w Uppsali. To jest takie miejsce, gdzie całkiem spora liczba tego typu obiektów się znajduje i tutaj naprawdę nie ma się z czego śmiać. Często jest tak, że dobra kultury są restytuowane nawet po dobrych kilkuset latach. No i jak mówię, ja się muszę zapoznać z tą informacją. Dla mnie ona jest, powiedziałbym, nawet szokująca, bo Polska jest akurat jednym z tych państw, które straciły w toku swojej historii wyjątkowo dużo dóbr kultury. Jeżeli mieliśmy departament w ministerstwie, gdzie ludzie mieli już doświadczenie i wiedzieli, jak się za te sprawy zabierać, to rozwiązywanie go, rozpraszanie tych ludzi po innych departamentach, no, wydaje mi się bardzo dziwną i zagadkową decyzją.
Łukasz Warzecha, dziennikarz, komentator polityczny. On oczywiście jak zwykle w tej minucie dla siebie w finale rozmowy opowie, gdzie można go oglądać. No ja ciebie oglądam i też czasami robię sobie notatki, aby opowiedzieć o tym słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet i skwapliwie cię zapraszam. Natomiast wiesz co, Łukasz, teraz my jesteśmy już z tego samego pokolenia i powiem ci szczerze, że w przededniu kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, a patrząc na to, co politycznie, gospodarczo, pod kątem zaniechań dzieje się wokół nas, no jest mi coraz bardziej smutno, patrząc na to, że nasi przodkowie w pocie i znoju, mając trzy powstania śląskie, powstanie wielkanocne, nawałą Sowietów, w ciągu niespełna 21 lat uczynili Polskę silną. Czasami wydaje mi się, patrząc na te wzrosty gospodarcze w latach 30., że nam zabrakło 3, może 5 lat, aby po prostu dać łupnia Niemcom, którzy zdecydowaliby się zaatakować Polskę. Natomiast kiedy mamy tę wolność, to okazuje się, że wybieramy totalne miernoty z lewa i z prawa, którzy tak naprawdę ciągną ten postaw sukna czerwonego, a tak naprawdę obywatele czasami zostają sami sobie. No i cóż, ta wielka tradycja historyczna, gdzieś przykryta tymi biletami Narodowego Banku Polskiego, którzy widzą ci, którzy mają mandat społecznego zaufania. Być może niektórych krzywdzę, ale powiem ci szczerze, że z perspektywy tych ostatnich 8 miesięcy, patrząc na zastój w naszej gospodarce, przemyśle, zwalniani ludzie, kolejne firmy zamykane, robi się 52-latkowi, jakim jestem, coraz smutniej i zastanawiam się, do czego to zmierza. Jak ty to oceniasz, Łukaszu?
No, znów otwierasz temat, który moglibyśmy rozmawiać godzinami. Ja powiem tylko tyle, że akurat pamięć o zwycięskiej, właściwie nie tyle bitwie warszawskiej samej, co całej wojnie polsko-sowieckiej byłaby bardzo cenna, bo to jest jedna z tych niewielu sytuacji, kiedy udało nam się z dużej opresji wyjść naprawdę z sukcesem. No i tutaj mam ogromne pretensje do poprzedniej władzy, która, przypomnę, obiecywała należycie i godnie uczcić tę pamięć.
Obiecywał minister Gliński, zawsze to powtarzam, tak, że chodzi o to, aby tak. Te plusy nie przekryły no jest, wielu minusów.
Tak, jest jeszcze słynny tweet Michała Dworczyka z taką wizualizacją Muzeum Bitwy Warszawskiej, która przecież miała być na 2020 rok, miało to muzeum być gotowe. No, mamy rok 2024, władza się zmieniła.
Minister Bończyk, przepraszam, minister Dworczyk się nie wyrobił po prostu. Pozdrawiam cię, Michał, bez obrazy.
No, nie wyrobił się, nie ma też pomnika Bitwy Warszawskiej, szkoda. I też warto pamiętać, że chociaż mówimy o tej bitwie, nazywając ją zwyczajowo cudem, ja akurat tej nazwy nie używam, ale wiele osób wciąż po nią sięga, to tak naprawdę nie był to żaden cud, tylko był to wysiłek całego polskiego narodu i wielu polityków, którzy w tym ostatnim momencie, takim wydawałoby się, byliśmy przyparci do ściany, zadziałali łącznie. I też nie zawsze Polska im się dobrze odpłaciła. Ja przypomnę, że tutaj kluczową rolę odegrała odezwa premiera Witosa do Włościan, która zmobilizowała chłopów do tego, żeby wstępowali i przekonała ich, że warto bronić tej nowej Rzeczpospolitej, żeby wstępowali do wojska. No jak się potem Piłsudczykowska druga RP odpłaciła Wincentemu Witosowi, to myślę, że słuchaczom Radia Wnet nie muszę przypominać.
Dokładnie.
No ale skupiając się właśnie na tym momencie, kiedy wszyscy zagrali do jednej bramki. To jest tak rzadkie naprawdę, że warto byłoby mieć to materialne upamiętnienie, opowiedzianą tę historię, no ale niestety nie mamy.
Niestety nie mamy. Panie i panowie, moim państwa gościem Łukasz Warzecha, no i teraz ta twoja promocja, bo wiesz co, w Radiu Wnet, o którym mówimy i mówi Krzysztof Skowroński.
Wolność po prostu trzeba o nią walczyć.
O wolność po prostu trzeba walczyć. Przy okazji, Łukaszu, moja sekcja dziecięca przypomina.
Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
A my zawsze promujemy mądre głowy i obserwatorów, czujnych i tkliwych, a takim obserwatorem jesteś ty, więc gdzie można ciebie słuchać i oglądać? Nie walczymy ze sobą, a wspieramy się, więc proszę. To jest ten moment, Łukaszu.
Przede wszystkim zapraszam na swój kanał, gdzie ciągle nowe materiały, swój kanał YouTube'owy. Znajdą go państwo łatwo, wpisując po prostu wyszukiwarkę na YouTube Łukasz Warzecha. Zapraszam też na kanał Super Ring. W najbliższą sobotę gościem moim na tym kanale będzie wiceminister spraw zagranicznych pan Andrzej Szeptycki. Będziemy między innymi rozmawiać o kwestiach imigracji, ale także w stosunku do Ukrainy. No i oczywiście zapraszam również do czytania tygodnika Do Rzeczy, a w nim moich tekstów. Tutaj mogę od razu zapowiedzieć, że w kolejnym numerze tygodnika Do Rzeczy moja duża analiza, dlaczego nie mamy polskiego Wiktora Orbana.
Pięknie brzmi, panie i panowie. No, przy okazji ukłony dla redaktora naczelnego Do Rzeczy, który trochę wakacjuje sobie w tym tygodniu, Pawle. Trochę odpoczynku. O, do życzeń dołącza się, słyszysz, nasze ptaszysko mywowo-radiowe, pan Piórek. Łukasz Warzecha, dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Pięknego dnia wszystkim.
No i właśnie dla ciebie też, Łukasz. 8:52, więc trochę po irlandzku. Gosi Kleszcz, mojej wydawcy, podoba się ta pieśń, ale to nie grupa Fontaine's DC, tylko Uliana i cover.